Bez wątpienia to jest pewien wycinek wielu spraw, które chciałbym wam powiedzieć, bo powiedzieć wszystkiego się nie da. Sami zdajecie sobie sprawę z tego, jak wielkie bogactwo kryje się i w Słowie Bożym, i też w różnych sprawach duszpasterskich, jakie dzieją się w Kościele i w Polsce, i także wśród was w Anglii. Ja już w sumie nie pamiętam, która to jest moja wizyta w Anglii, ale tak za każdym razem mam jakieś swoje obserwacje i tak zawsze sobie mówię, no to następnym razem jak przyjadę, to coś tam będę chciał powiedzieć. A tutaj jeszcze przy okazji zostałem poproszony, żeby to słowo wypowiedzieć bezpośrednio do was, jako do mężczyzn i na dodatek formujących się we wspólnocie, wspaniałej wspólnocie Wojowników Maryi. No więc taka pochodna wypadkowa wielu rzeczy, które ostatnio mi gdzieś tam leżą w sercu i Duch Święty podpowiada, to bym chciał właśnie dzisiaj zawrzeć. I przede wszystkim chciałbym wam powiedzieć, jak bardzo Matka Boża jest wam wdzięczna za tą waszą wiarę, zaangażowanie w Kościół. W to, że walczycie o to, żeby być wierzącymi, bo to jest prawdziwa walka dziś. Walka, no, która kosztuje. Która kosztuje może te stare znajomości, bo pewnie nie jeden z waszych dawnych kolegów, przyjaciół się już od was odsunął, oddalił, powiedział, że no, tobie odbiło i że już z tobą to ja nie chcę się spotykać, bo jesteś wariatem. Że wracasz do kościoła, modlisz się, mówisz o Bogu, to ja z kimś takim to już nie chcę mieć nic wspólnego. To jest bardzo częste, kiedy rozmawiam z różnymi mężczyznami, którzy zmienili swoją drogę życia, że mają świadomość tego, że wielu od nich odeszło, ale też mają świadomość, jak wiele zyskali, wracając do Pana Jezusa. Przede wszystkim, jak mocno zmieniła ich życie Maryja, właśnie to oddanie się, zawierzenie się Matce Bożej, że to jest zupełnie nowa jakość życia. I nie jeden, być może nawet z was tutaj obecnych, mógłby się podpisać pod tym, co oni mówili. Proszę księdza, a niech te wszystkie stare znajomości to już się skończą. Mi nic już po nich. Ja już mam coś nowego. Ja mam Jezusa. Ja mam Maryję. Mi to wystarczy. Nie szukam już niczego więcej. Ja jestem szczęśliwy. I Matka Boża jest szczęśliwa, żeście się dali odnaleźć, że trwacie przy Panu Jezusie. I dzisiaj będzie potrzeba takiej naprawdę bardzo konkretnej walki o to, żeby przy Nim wytrwać, pomimo różnych prób, trudności, jakie się będą pojawiały w waszym życiu. Ale jest jeszcze inne zadanie, które powierza wam dzisiaj Maryja jako swoim wojownikom. Mianowicie ona nie tylko cieszy się z tego, że wy daliście się odnaleźć, ale ona liczy na to, że wy pomożecie jej doprowadzić innych pogubionych do niej samej. Może właśnie tych waszych dawnych kolegów, koleżanki, tych, którzy dzisiaj się jeszcze z was śmieją, ale może jutro, pojutrze sami przyjdą do kościoła i odczują to, co wy już czujecie w swoich sercach. I to jest kolejne bardzo ważne zadanie, że Matka Boża chce się wami posłużyć, aby łamać, kruszyć zatwardziałe serca. A to właśnie ona ma moc dotykania najbardziej twardych serc. I jeżeli macie wątpliwości, czy jakiś wasz kolega, koleżanka, ktoś, kto dzisiaj jest bardzo daleko od Pana Boga, czy jest dla niego jeszcze jakakolwiek szansa, to pamiętajcie, jeżeli tę osobę będziecie powierzać Maryi w waszej codziennej modlitwie, szczególnie modlitwie różańcowej, to sama Maryja się tym człowiekiem zajmie. Dla niej nie ma w tym temacie nic niemożliwego. Tam, gdzie jest ona, tam szatan nie ma nic do roboty. Dlatego właśnie przez jej wstawiennictwo proście za tymi najbardziej pogubionymi. To jest wasze zadanie, gdzie znajdujecie się, gdzie mieszkacie. Wiecie doskonale, co tutaj w Anglii się dzieje, co dotyczy i Polaków, i Anglików. I bez wątpienia przez jej wstawiennictwo ratowanych jest dziś wiele dusz, które bez niej byłyby z pewnością potępione na wieki. Ona chce ratować te dusze, które są jej oddawane, które same się oddają i te, które inni jej oddają. Ale tego potrzeba, naszego pośrednictwa, byśmy byli tymi, którzy Maryi powierzają konkretne dusze. I być może kiedyś, po śmierci każdego z was, Maryja pokaże, ile dusz zostało zbawionych, uniknęło piekła przez waszą konkretną modlitwę. Kiedyś pewien mężczyzna mówił do mnie, proszę księdza, Bo mi tak na modlitwie to przychodzą różne osoby z przeszłości. Czasami to tam nawet z przedszkola, z podstawówki, ze szkoły średniej. I co ja mam z tym robić? Bo to ja traktuję jako rozproszenie, no to staram się ścinać. Ale to dość często przychodzi właśnie na modlitwie. Ja mówię do niego, no wiesz, ty z tym nie walcz, bo być może właśnie na tej modlitwie Pan Bóg podsuwa ci osoby, za które masz się modlić. A czy ty akurat z tymi osobami masz kontakt? Czy się z nimi ostatnio widziałeś? On mówi, nie, no proszę księdza, to są właśnie osoby, z którymi ja kontaktu prawie nie mam. I to jest tak, że ja nawet o kimś zupełnie nie myślałem i nagle mi się pojawia na modlitwie. To znaczy, że ja mam się za nią modlić. Tak, to znaczy, że ma się za nią modlić, że ci sam Duch Święty podpowiada tę konkretną osobę i być może będziesz jedyną osobą na tej planecie, która się za tego twojego kolegę czy koleżankę modli. A więc wykorzystujcie te Boże natchnienia, żeby doprowadzać do Maryi tych, którzy potrzebują jej pomocy. I kiedy zawierzamy Matce Bożej konkretne dusze, to możemy być pewni, że ona najbardziej tęskni za tymi najbardziej pogubionymi duszami. To jest jedna grupa dusz, które są jej bardzo bliskie, właśnie te szczególnie pogubione. Ale też jest jeszcze druga grupa dusz, za które Maryja chce, żebyście się modlili, żebyście jej powierzali. Wy jako ci wojownicy macie jej te dusze też przynosić. To są dusze kapłańskie. I to byłoby tą pierwszą częścią tej dzisiejszej konferencji. Abyście pokochali modlitwę za kapłanów i za tych, którzy pracują i za tych, którzy już nie żyją, ale też potrzebują waszej modlitwy. Być może jeszcze cierpią w czyśćcu. Matka Boża jest szczególnie skuteczna tam, gdzie chodzi o wypraszanie u Boga łask dla kapłanów. Bo na wielu orędziach, w wielu objawieniach mówiła, to są moje umiłowane dusze wśród ludzi. Dusze kapłańskie. I Matka Boża obiecuje wiele łask dla ludzi, którzy się modlą za kapłanów i dla samych kapłanów, którzy będą jej oddawani w modlitwie. A więc zobaczcie, zyskujecie na tym podwójnie. Wy sami modląc się za kapłanów, bo sama Matka Boża wam błogosławi, ale też zyskują ci, za których się modlicie, a więc kapłani. A tej modlitwy dzisiaj bardzo potrzeba. I Matka Boża, pamiętam, w jakimś orędziu gdzieś powiedziała, że gdyby wszyscy kapłani wrócili dzisiaj do swoich różańców i do swojej modlitwy, nie byłoby tak poważnych kryzysów dotykających Kościół i wiernych. Muszą się modlić nie tylko, aby ocalić tych, którzy są powierzeni ich opiece, ale także, by sami siebie zbawili. Bez tej modlitwy popełnią wiele grzechów i będą coraz bardziej oddalać się od Boga. To są słowa Matki Bożej. Gdyby wielu z nich wróciło do swoich różańców i modlitwy, nie byłoby tak wielu kryzysów, tak wielu ludzi nie odeszłoby od wiary, nie byłoby tak wielu potępionych. Nie wiemy, ilu ich jest, ale na pewno są. Bo wiemy, co się dzieje, jak bardzo dzisiaj ludzie oddalają się od Boga, od wiary. I to właśnie modlitwa kapłańska ma być tą pierwszą, która będzie wyrywała diabłu duszę. Ale żeby ta modlitwa kapłańska była, żeby kapłani się modlili, oni muszą mieć jakieś szczególne zrozumienie tej potrzeby. I to jest łaska, którą mogą otrzymać od Boga, jeśli znajdą się tacy, którzy za tych kapłanów będą się modlić. Wzbudzić w sobie taką prostą intencję. O powrót do regularnej modlitwy dla kapłanów. O umiłowanie różańca świętego dla kapłanów. Jeżeli będziecie się tak modlić, jestem przekonany, będziecie umiłowanymi duszami Maryi. Będziecie modlili się dokładnie w tej intencji, której ona tak bardzo potrzebuje. Myślę, że wielu z was wie i zdaje sobie sprawę z tego, że szczególną wartością jest modlitwa w intencjach Maryi. To znaczy taka, kiedy my nie wypowiadamy tej intencji, tylko po prostu zostawiamy ją Maryi. Maryja wie najlepiej, w jakiej intencji ja się mam modlić. Ja jej nawet nie wypowiadam. To jestem przekonany, że większość z tych intencji w taki sposób wypowiadanych Maryja właśnie przekierowuje na kapłanów. Bo to jest ta najbardziej istotna cząstka Kościoła, która prowadzi przecież rzesze innych ludzi. A więc też nie bójcie się dokładnie po imieniu nazywać tej intencji za kapłanów o umiłowanie modlitwy różańca świętego dla nich. Ja pamiętam, kiedy kilka lat temu byłem w Stanach Zjednoczonych na zaproszenie, żeby głosić rekolekcje w kilku parafiach, to spotkałem się z pewnym małżeństwem z Filipin, które mówiło, że było świadkiem pewnych cudów, wyjątkowych znaków, które Matka Boża dokonywała właśnie tam w Stanach, żeby zachęcić ich do tego, żeby się po prostu modlili na różańcu. I w jednej z parafii, w której miał miejsce ten cud, pewien mężczyzna, któremu Matka Boża się objawiała, powiedział do kapłanów obecnych na tej mszy świętej, że Matka Boża prosi, żebyście wrzucili swoje różańce, które macie, do takiego pojemnika, zwykłego szklanego pojemnika z wodą. To była zwykła woda po prostu z butelek, które stały z tyłu kościoła. W tych kościołach w niektórych Stanach jest bardzo gorąco i ta woda jest cały czas do wzięcia, no więc po prostu wziął tych parę butelek, odkręcił, nalał. To było wszystko nagrane, także to widziałem na wideo. I mówił, że Matka Boża prosi, on ma takie wewnętrzne przekonanie, żeby oni wrzucili te różańce do tej wody. I się dziwili. Czemu? To było po mszy świętej. Po co w ogóle to ma być? Proszę, zróbcie to. Oni wrzucili tą wodę i ta woda się tak zagotowała i ona się stała taką bardzo gęstą, tą wodę, tak jak może właśnie pewnego rodzaju takie maści, jakie stosujemy na jakieś rany. I to, co było charakterystyczne, to ta woda, ta substancja, ona wydziałała niezwykły zapach róż. I oni byli w szoku, oni sobie później brali tę substancję do takich małych buteleczek i mówili, no jakiś cud się wydarzył i to bardzo pachniało różami. I później wyciągali te różańce i tak pięknie pachniało, oni je tak wąchali. No byli bardzo wzruszeni i właśnie tym znakiem Matka Boża zachęciła ich do tego, żeby się modlili na różańcach. Nie wszyscy z tych kapłanów mieli przy sobie różańce, nie wszyscy. I to chyba był smutek. Smutek Maryi. A więc jest to potężne narzędzie w ręku kapłanów. A więc o to się dla kapłanów modlcie. To jest najsilniejsze narzędzie dane nam przez Boga, przez Maryję, abyśmy wypraszali u Boga wszelkie potrzebne łaski. Matka Boża też prosi, żeby się modlić o nawrócenie kapłanów, bo tak jak tutaj zostało powiedziane wcześniej, wielu z nich niestety od Boga się oddala, topi się w grzechach, w świecie i zamiast zbawiać dusze, gubi swoje dusze i dusze ludzi, którzy są im powierzeni. I Matka Boża chce, żeby powrócili do tego, co rodzi cnotę, a więc do drogi czystości, pokory, posłuszeństwa, ubóstwa, modlitwy i pokut. To jest droga, która każdego człowieka, szczególnie duszę kapłańską, prowadzi na powrót na Boże ścieżki, z powrotem do Jezusa Chrystusa. Jest to droga, na której ta miłość do Jezusa Chrystusa może się na nowo pojawić. Bo są i świeccy, i duchowni, którzy mówią, ja nie czuję miłości Jezusa Chrystusa. W ogóle jej nie doświadczam. I sam nie potrafię powiedzieć, żebym wystarczająco kochał Jezusa. To powróć na drogę czystości, pokory, posłuszeństwa, ubóstwa, modlitwy i pokuty. W ten sposób zobaczysz, co to znaczy kochać Jezusa, jak kochali święci. I jak mocno ty jesteś też przez Jezusa kochany. Tą właśnie drogą. To też powinno być przedmiotem tej modlitwy za kapłanów. A więc zadaniem mężczyzn, wojowników Maryi, zadaniem kobiet, które są zawierzone Maryi, niech będzie walka o dusze wybrane, o dusze kapłańskie. To jest wolą Maryi. A przecież po to tutaj jesteście i gromadzicie się w tych wspólnotach, żeby robić to, czego Maryja pragnie, o co szczególnie dzisiaj prosi. Matka Boża prosi, módlcie się za kapłanów, aby wrócili do mnie, a ja ich poprowadzę do Jezusa. To jest właśnie miłosierdzie Boże. On chce was ocalić od zagłady przez ręce swojej matki. Modlę się za was wszystkich z mojego serca. Różaniec jest najpotężniejszy, więc użyjcie go jako broni do walki ze wszelkim złem. To również fragment jednego z orędzi, które wypowiedziała kiedyś Matka Boża. No właśnie. Kiedy będzie ta modlitwa, będą powołania. I będą święci kapłani. Niestety, bardzo często spotykamy się z wielką krytyką. Krytyką świata, który dzisiaj na cel sobie obrał kapłanów i wykorzystuje wszystkie swoje narzędzia, żeby zohydzić kapłaństwo, żeby przekonać ludzi, świat, że świetnie sobie radzi bez kapłanów, że oni są w ogóle niepotrzebni, że na miejsce kapłana można postawić psychologa, jakiegoś świeckiego lidera, jakiegoś charyzmatyka czy pseudocharyzmatyka i że to wystarczy, że w ogóle kapłan jest niepotrzebny. I tak niestety jest w wielu miejscach, w wielu parafiach. Że są rekolekcje bez kapłanów, co jest w ogóle nie do pomyślenia, albo kapłan tylko organizuje i jego tam nie ma. I zaprasza wielu świeckich. Ja nie mówię, że to jest źle, że ci świeccy są. Dobrze, że są. Każdy ma swoje miejsce i może robić dużo ważnych rzeczy. Ale kapłan w tym ma być numerem jeden, ma być najważniejszy. On ma właśnie być tym, który tutaj będzie robił to, do czego został powołany. A dzisiaj się to wszystko podwracało. Kapłana jest bardzo mało i za to bardzo dużo ludzi, którzy mają inne powołania, inne drogi. I Bóg takiemu nieporządkowi nie może błogosławić. Jeszcze raz powtarzam, jest miejsce dla świeckich i mogą dużo robić w Kościele, ale nigdy to nie może być tak, że kapłana będzie coraz mniej, że nie będzie go w ogóle. On się czuje wtedy niepotrzebny. I my dzisiaj chcemy tych świętych kapłanów, kapłanów, którzy będą wiedzieli, po co są powołani i będą doskonale wiedzieli, czego od nich oczekuje Jezus Chrystus. Ale żeby tak było, muszą być ludzie, którzy będą o to Boga prosić. I też musimy wiedzieć, co to znaczy, kiedy prosimy o świętego kapłana. Bo to święty kapłan to nie znaczy, że robi wielkie rzeczy, o których się mówi, głosi i tak dalej, no, które owoce są widoczne, spektakularne. No, są też tacy święci kapłani, ale też jest wielu świętych kapłanów, o których nigdy nie słyszał. Którzy po cichu wykonują naprawdę fantastyczną kapłańską robotę, no, której po prostu w ogóle nie widać. Jakiś czas temu spotkałem się z pewnym emerytowanym prałatem, który na co dzień mieszka w domu księży emerytów. I taki zwykły, pokorny kapłan, on do mnie podszedł i mówi, no księdzu gratuluję, bo tu czytam księdza artykuły, wiem, że ksiądz dużo dobrych rzeczy robi. Tak zaczął to wszystko wymieniać, a stał obok drugi ksiądz i mówi do mnie, że no ten ksiądz prałat to tutaj księdzu gratuluje, ale gdyby ksiądz Sławek wiedział, jak ten ksiądz prałat wiele dobrych rzeczy robił dla Kościoła, ile on przecierpiał dla Kościoła, jaka była jego historia. Ja potwierdziłem, że no właśnie księże, bo ksiądz tutaj chwali mnie za rzeczy, które może widać, ale ksiądz na pewno zrobił wiele rzeczy, o których my nie wiemy. Nie było to jeszcze, nie były to czasy internetu, Facebooka, TikToka, YouTube'a, że wszystko tam się zostawiało. I 100 lat po naszej śmierci to wszystko zostanie, ufajmy. Ale że to jest to pokolenie, no, które robiło takie rzeczy, o których wiedział tylko Bóg. Bo już być może ci ludzie, którzy byli tego świadkami, nie żyją. I nie było komu tego zapisać i powtórzyć. A robili naprawdę fantastyczne rzeczy. Bóg to widzi. Bóg o tym na pewno nie zapomniał i Bóg ich za to wynagrodzi. To jest dla mnie właśnie ta wielka świętość wielu kapłanów, niewidoczna zupełnie dla ludzi. Ale na pewno taka, dzięki której wielu, wielu ludzi się zbawiło, dotarło do Pana Boga. A przede wszystkim to są właśnie ci kapłani, którzy pokornie codziennie odmawiali swoje modlitwy, odprawiali msze święte, katechizowali. Cisi wojownicy w sprawach Bożych. To jest właśnie ta prawdziwa świętość, o którą i za którą warto się modlić. A więc wyszukujcie takich kapłanów, których nie widać, o których nie słychać. Oferujcie im swoje wsparcie. Módlcie się za nich. Ale też nie traćcie z oczu tych kapłanów, którzy naprawdę się pogubili. I na pewno potrzeba tutaj wielkiej modlitwy i działania. To powinna być największa troska tych wojowników o dusze kapłańskie. Dusze kapłanów zatraconych w grzechu. Często na zewnątrz tego nie widać, a czasami widać. A czasami widać aż nadto. Dlaczego tak się stało? Dlaczego tak się pogubili? Dlaczego do tego doszło? Może właśnie dlatego, że nie było nikogo, kto by się za takiego kapłana pomodlił. Kto by w odpowiednim momencie potrafił zareagować na to zło, które zaczęło się pojawiać w jego życiu. Zabrakło wsparcia. Nigdy nie wolno oceniać grzechu kapłana, bo ścieżki do tego grzechu bywają bardzo skomplikowane i często wynikające z różnych poranień, słabości, osamotnienia. Ludzie niestety łatwo rzucają kamieniem, ale nie zastanawiają się, dlaczego do tego doszło. A więc potrzeba zawczasu umieć zareagować. Taką reakcją zawczasu na to, co może się pojawić w życiu kapłana, to jest oczywiście modlitwa, szczególnie ta, którą oferują osoby zrzeszone w margaretkach. Takich ludzi jest coraz więcej, podejmują naprawdę wielki, heroiczny wysiłek modlitwy za kapłana aż do śmierci. Do swojej śmierci albo do śmierci kapłana, bo tutaj wiem, że są takie dwie grupy. Jedni modlą się do swojej śmierci, nawet jak kapłan umrze, i są tacy, którzy modlą się do śmierci kapłana, albo modlą się choćby przez rok za jakiegoś kapłana. To też jest dobre, to też jest ważne. No najważniejsze oczywiście to są te, które są związane z największą ofiarą, a więc do swojej własnej śmierci. Ja myślę, że gdyby każdy kapłan był w taki sposób zaopatrzony modlitwą przez kilka co najmniej takich margaretek, to naprawdę byłoby wielu świętych kapłanów. Ja Bogu dziękuję za każdą jedną margaretkę, którą otrzymuję. Mam już ich naprawdę sporo. Wszystkie sobie skrzętnie notuję, zapisuję. Wszystkie, które otrzymałem w ich intencjach, też odprawiam msze święte. Ale wiem, że są kapłani, którzy nie mają ani jednej margaretki, ani jednej osoby, która by się za nich modliła. Ale za to mają wielu, wielu krytyków, osób, które widzą każde ich najmniejsze potknięcie. Jak oni mają normalnie funkcjonować? Jak oni mają stawać się świętymi? Jest jeszcze trzecia grupa kapłanów, jakby tak pomiędzy, a więc kapłanów, którzy no, nie weszli w jakieś grzechy, wielkie skandale, ale są bardzo słabi. Bardzo samotnieni, poranieni. Mają dobre chęci, ale jakby brakuje im sił do tego, żeby cokolwiek robić. Czują się wypaleni, może zastraszeni. Im także potrzeba modlitwy i pomocy człowieka. I uważam, że właśnie grupy męskie mają w Kościele być szczególnym rodzajem wsparcia dla takich kapłanów. Nie tylko wsparcia, ale też konkretnej inicjatywy, pomocy. Co jest ważne? Ważne jest to, żeby nigdy nie próbować wskakiwać w buty takiego księdza, bo on z racji swoich problemów ma tendencję do tego, żeby natychmiast się wycofać i powiedzieć, dobra, no to macie pomysł, to róbcie to. No nie, no właśnie być przy nim, towarzyszyć mu, ale też go odpowiednio zmobilizować, tak jak facet potrafi zmobilizować faceta, aby to jednak on był tym liderem, przewodnikiem, żeby na nowo gdzieś tam poczuł to, do czego został powołany i żeby no, chciał poprowadzić innych ludzi. No niestety to jest błąd, który czasami się pojawia, kiedy no, ktoś chce pomóc takiemu kapłanowi, bo na początku jest to rzeczywista pomoc, taka dobra, ale potem to jest niestety wejście w czyjeś buty i jest problem, bo tak jakby już się zapomniało, kto w parafii jest proboszczem, do kogo należy to ostatnie słowo. Więc na to trzeba po prostu bardzo trzeba uważać. A więc zobaczcie, mężczyzna może drugiego mężczyznę pociągnąć bardzo mocno do góry. Niestety też może go ściągnąć w dół. I ci mężczyźni, którzy będą blisko Maryi, którzy się będą modlić, którzy sami będą gdzieś przez tą Bożą łaskę wzrastali, to oni w pewnym momencie mogą przekazać część swoich sił, właśnie tych ramion, jak ci, którzy trzymali kiedyś Mojżesza za jego ręce. To właśnie oni mogą wesprzeć kapłanów osamotnionych w ich walce, tej walce, którą toczą tutaj na ziemi, wśród ludzi. Ale też, jak powiedziałem, mogą ściągnąć w dół. Pamiętam wielkie oburzenie z powodu pewnego kapłana, który stał się alkoholikiem, bo ktoś nagrał, że odprawia po pijaku msze święte. No i zniszczyli człowieka kilkoma jakimiś tam postami na Facebooku, przyjechały kamery, nagrały go, zniszczyli go całkowicie. Tylko nikt jeszcze nie dotarł do tego, że było w parafii paru takich kolegów, którzy szybko zobaczyli, że on jest sam, no to zaczęli go zapraszać. No i do tej kolacyjki, czy tam do tego spotkania, kieliszeczek, wódeczka i tak dalej. I załatwili chłopa raz, dwa. No przecież to też jest człowiek, każdego można rozpić, każdego. No to też może być tak, że kogoś się ściągnie w dół, niestety. A więc trzeba mądrze towarzyszyć kapłanowi. Ja myślę, że niektórzy z was tutaj interesują się lotnictwem, paralotniarstwem albo lotami szybowców. No to tak właśnie lubimy takie sprawy. I zdajcie sobie sprawę z tego, i to chyba najwyraźniej widać ja się tym interesuję od pewnego czasu, szczególnie wtedy, kiedy mi na 40 grupa studentów z duszpasterstwa akademickiego kupiła w prezencie lot paralotnią. A zawsze mi się to podobało, więc przyjąłem ten prezent z wielką radością, spróbowałem, super, fajnie. Ale i tak jestem za stary na to, żeby próbować to po raz drugi. W każdym razie ten mężczyzna, który był tym instruktorem, on tłumaczył, bo go o to pytałem, jak to wszystko funkcjonuje, działa i tak dalej. I potem jeszcze przy okazji miałem okazję spotkać się z kimś, kto lata na szybowcach. On powiedział taką ciekawostkę i to jest taka fajna mądrość, tak, którą można przełożyć na życie. Że bardzo ważne jest to, żeby kierować się w stronę kumulusów. Wiecie, chodzi o te chmury, prawda? Że one dają właśnie takie najlepsze wznoszenie. Jak się trafi na takiego kumulusa, to ona wyciągnie bardzo wysoko ten szybowiec i dzięki temu ten szybowiec poleci sobie o wiele dalej, niż gdyby tej chmury tam nie było. I cała sztuka polega na tym, żeby po prostu starać się szybować od kumulusa do kumulusa, bo on zawsze daje takiego kopa w górę. I myślę, że właśnie na tym polega to mądre towarzyszenie, że mężczyzna ma być dla drugiego mężczyzny takim kumulusem, który go tak pozytywnie podbije do góry. Stworzy mu taki prąd wznoszący, dzięki któremu my polecimy w naszym życiu znacznie wyżej, kilka poziomów i znacznie dalej. Szukaj takich ludzi, dla których możesz stać się takim kumulusem. Właśnie daj im taką pozytywną energię. Niech to będą właśnie kapłani, którzy będą na twojej drodze życia. Bo kiedy ty podbijesz tego kapłana do góry, to on się stanie święty, bo nie może być inaczej. To jest jedyna droga dla kapłana, który naprawdę z serca chce się zbliżyć do Boga. I on swoją świętością pociągnie innych do Boga. Pociągnie do świętości także ciebie i twoją rodzinę. Ale jeżeli kapłan się zgubi, to on ściągnie w dół nie tylko siebie samego, ale wielu innych ludzi. Może także i ciebie i twoich bliskich. Tak więc trzeba walczyć o kapłanów, o codzienną modlitwę i też trzeba walczyć o to, żeby samemu stawać się tym, kto pragnie podobać się Maryi właśnie przez swoje osobiste umiłowanie kapłaństwa. To są właśnie ci prawdziwi wojownicy Maryi. Więc kiedy modlisz się na różańcu za kapłanów, możesz być pewien, że Maryja modli się razem z tobą, że jest obok, że jest ci wdzięczna za twoją modlitwę i miłość do kapłanów. Pamiętaj o tym. A przecież o to chodzi, żeby podobać się Maryi. Wojownik Maryi kocha kapłaństwo, modli się za kapłanów. Sługa szatana nienawidzi kapłaństwa, depcze kapłaństwo, zwalcza kapłaństwo. Wojownik Maryi w obronie kapłanów używa różańca, niekoniecznie języka. Sługa szatana używa przede wszystkim języka, plotki, pomówień, oskarżenia czy osądu. Nie trzeba się o to martwić, że tak wielu jest, którzy stają się sługami szatana. Chociaż ma to swoje przełożenie na wciąż zmniejszającą się liczbę kapłanów. Nie trzeba się martwić dlatego, bo Maryja zapowiedziała ostateczny triumf. Triumf Kościoła Świętego, jej niepokalanego serca. Triumf tych świeckich i tych kapłanów, którzy będą jej zawierzeni. Przez nich dokona się przemiana świata. My musimy o tym pamiętać. Tak łatwo jest wskazywać na upadki kapłanów i mówić, to już jest koniec księży, kapłaństwa wszystkiego. Skończyli się, skompromitowali. Ale to jest bzdura, bo to nie jest koniec, bo Matka Boża zapowiedziała, że będzie totalnie inaczej, że to będzie ostateczne zwycięstwo właśnie jej i jej synów. Tych, którzy się jej zawierzyli. Taki będzie finał tego wszystkiego. Znamy ten film, znamy zakończenie. No tylko, że diabeł usiłuje wmówić, że wszystko jeszcze się może zmienić. No nic się nie może zmienić, bo w tym filmie akurat Pan Bóg jest reżyserem. I finał tego znamy. A więc powtarzam to dlatego, bo od tego, jak wy będziecie na to patrzyli, zależy to, jak będziecie przekazywali prawdę o Kościele, o przyszłości Kościoła, kapłaństwa swoim bliskim, przyjaciołom, kolegom, koleżankom, własnym dzieciom. Wskazujcie właśnie na ten ostateczny finał i na tych, o których nie mówi się, o których jest cicho. Właśnie tych świętych kapłanach, którzy robią na przykład masę dobrej roboty. Wiadomo, że o nich w mediach się nie powie. Powie się o tym jednym na tysiąc, który się przewrócił. Bo to jest oczywiście na rękę złemu duchowi. I to jest jakby ta pierwsza część tego, co dzisiaj chciałem powiedzieć. Druga. To jest jeszcze jedna miłość Matki Bożej. Mówiłem już o tych dwóch. Dusze pogubione, dusze grzeszników, potem dusze kapłanów i trzecia to są dusze niewinnych, szczególnie dzieci, najsłabszych. Wojownik Maryi to jest obrońca tych, którzy są najmniejsi, najsłabsi, czyli obrońca dzieci i ich niewinności. To strażnik czystości ich serca. I słuchajcie, to musi być dzisiaj szczególną troską. Tak jak wasza troska o kapłanów, to tak samo troska o dzieci, o niewinność dzieci. Ja tym tematem zajmuję się od początku mojego kapłaństwa. Tak to trochę wyszło w sposób naturalny, bo wstąpiłem do seminarium po studiach. Tam zajmowałem się kulturą, mediami, właśnie szczególnie tą, która dotyczy dzieci, młodzieży. I od początku wskazywałem na to, że no przez kulturę dzisiaj niszczy się niewinność serc dzieci. Gorszy się je, czyli czyni gorszymi. I oczywiście wielu to tak przerobiło, przekręciło, że chcieli zrobić ze mnie wariata. Ale też dzięki temu też wielu dostrzegło, że rzeczywiście jest problem, że te dzieci z roku na rok stają się coraz gorsze. Coraz trudniej o takie niewinne, czyste dziecko, czyste, niewinne serca. I to będzie później szło przez długie lata za tymi ludźmi, którzy później będą dorosłymi i będą kształtowali świat, w którym żyjemy. Ale nie będzie to piękny świat. No bo jak człowiek, który nosi w sobie ciemność, może stworzyć coś pozytywnego? I kiedyś ci, którzy dzisiaj się śmieją z tego, że przecież nie ma problemu, szukamy wszędzie diabła, obudzą się za kilka, kilkanaście lat w świecie, w którym nie będą mieli ochoty żyć, mieszkać. Już tak jest. Już tak jest. Mówimy, no jak fajnie, żeby wróciły te dawne czasy, że jeszcze będzie normalnie. Jak może być normalnie, skoro tę rzeczywistość, teraźniejszość tworzą ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z Bogiem. Oni też kiedyś byli dziećmi. Oni wkroczyli w dorosłość, oni odpowiadają dzisiaj za media, za władzę, za decyzje polityczne, ekonomiczne. I co się tworzy? Tworzy się piekło, drugie na ziemi. Bo jak ktoś nosi w sobie piekło, to nie jest w stanie stworzyć raju. Prosta sprawa. A więc potrzeba tej walki o duszę dzieci, o którą opomina się sama Matka Boża. Niech serce każdego mężczyzny oddanego Maryi potrafi kochać wszystkie dzieci, wszystkie niewinne dzieci. Niech wasze serce, tak jak ukocha Maryję, też ukocha Dzieciątko Jezus. My to właśnie tak trochę lekceważymy sobie. Dzieciątko Jezus kojarzy nam się ze świętami Bożego Narodzenia, troszkę takie lukierkowate, cukiereczkowate i tak dalej. I w ogóle sobie lekceważymy. Jakbyśmy mieli w sobie właśnie taki kult, prawdziwy kult do Dzieciątka Jezus, to wtedy Pan Bóg, Boża łaska, Duch Święty zacznie nam pokazywać, jaka wielka tajemnica się kryje za tym Dzieciątkiem Jezus, jakie wielkie umiłowanie w nas się zrodzi do tej niewinności czystego serca, które w sposób szczególny widać u małych dzieci. Że to jest właśnie taki znak, symbol także troski o najmłodszych, zachowania tego, co najczystsze, co pochodzi od Pana Boga. A więc, kiedy oczy mężczyzny wpatrzone są w dziecię Jezus, to one wtedy stają się wrażliwe na wszystkie dzieci na świecie. Szczególnie te najbardziej niewinne, skrzywdzone, zabijane w łonach matek, porzucane przez swoich ojców, porzucane przez swoje matki. Dzieci, których niewinność i serca są niszczone przez zatrutą kulturę. I wtedy taki mężczyzna nie tylko, że będzie się wzruszał, nie tylko, że będzie płakał, bo powinniśmy płakać, ale też będzie chciał działać. Będzie działał i konkretną pracą, i modlitwami. I to jest ważne. Tu potrzeba i modlitwy, i działania. Trzeba zwalczać zło wyrządzane niewinnym dzieciom, które jest dzisiaj tak powszechne. I trzeba cały czas powtarzać sobie, że tej niewinności dzieci trzeba strzec jak najcenniejszego klejnotu, ponieważ ona ma nieskończenie wielką wartość. Od tego zależy całe życie człowieka. Ja to często powtarzam, jakie pierwsze 3 lata dziecka, takich kolejnych 30. Jeżeli właśnie w tych pierwszych latach, nawet miesiącach, dniach życia dziecka pojawi się tam jakieś zło, to niestety to będzie szło za tym dzieciakiem przez całe jego życie. Gdyby rodzice wiedzieli, jak ważne jest czyste serce dziecka, jak jego niewinność na tym etapie wpłynie na kolejne lata jego życia, to nie popełniliby żadnego błędu, który mógłby zniszczyć ich dziecko. Zastanowiliby się nad każdą sytuacją swojego życia rodzinnego, małżeńskiego, która uderzyła w to serce. A często to już są takie sprawy związane z relacjami małżonków, ojca, matki, które przecież ranią serca dzieci, kiedy tej miłości między małżonkami nie ma, między rodzicami. Zastanowiliby się nad sobą, nad swoim małżeństwem, nad jego jakością. Zastanowiliby się także nad kulturą, którą dzisiaj dzieci się karmią, a która je niszczy. Nad każdą zabawką, książką, filmem. Nad tym, gdzie jest teraz ich dziecko, z kim przebywa, z kim się bawi. Kto na nie wpływa, na jego myślenie. Dzieci dzisiaj są porzucone sobie same. Szczególnie myślę, że widzicie to, co się dzieje tutaj w Anglii. Właśnie dzisiaj, jak tutaj jechałem, to mi tutaj właśnie opowiada pani, która tutaj już mieszka kupę lat, jakie wielkie problemy rozpoczęły się w Anglii z dziećmi po pewnej decyzji politycznej, że kobieta, która samotnie wychowuje dziecko, otrzymuje więcej pieniędzy od państwa niż normalni małżonkowie, normalni rodzice, ojciec i matka, który normalnie ma w rodzinie dziecko. I nagle dziewczyny zaczęły masowo zachodzić w ciąże samotne tylko po to, żeby wyciągać pieniądze od państwa. Niemałe pieniądze. One w ogóle nie chciały tych dzieci. Nigdy nie były nawet w stanie je pokochać. Po prostu zrobię sobie dziecko, będę miała pieniądze. One już w tym momencie, jak urodziło to dziecko, to się mentalnie i pod wieloma względami od tego dziecka odcinała. I przyszła na świat masa poranionych dzieci. Niekochanych, odrzuconych, bez ojca, bez rodziny, bez szans na normalność, na którą zasługuje każdy człowiek. Tylko po to, bo ktoś się spłodził dla pieniędzy. I teraz się tego owoce zbiera. Wśród dzisiejszych 15, 16, 17 lat, każdy nauczyciel, który tutaj uczy w szkole, to potwierdzi, jakie są problemy z tym pokoleniem. Ale to nie jest tylko problem Anglii. To jest problem Polski, gdzie coraz więcej dzieci nie ma szans na normalną rodzinę. To jest problem wielu krajów na świecie, gdzie rodziny zostały zniszczone. A więc trzeba dzisiaj bardzo mocno wziąć sobie do serca potrzebę ratowania serc dzieci, ich leczenia, uzdrawiania. Trzeba modlić się o ochronę niewinnych dzieci, które cierpią, szczególnie z rąk tych, którzy najbardziej powinni je kochać, czyli swoich rodziców. Pamiętajmy, że cierpienie dzieci jest zawsze najbardziej niezawinione. Ich cierpienie najbardziej zasmuca serce Jezusa. On w ich cierpieniu widzi zabijane przez Heroda dzieci. On w cierpieniu niewinnych dzieci, właśnie tym najbardziej niezawinionych, widzi swoje własne cierpienie, bo właśnie cierpienie Jezusa było najbardziej niezawinione spośród wszystkich cierpień, jakie były tutaj na świecie. Widzi dzieci, które na przestrzeni wieków były od maleńkości deprawowane, aby stać się w przyszłości towarem na sprzedaż, sprzedawane na prostytucję, do pracy niewolniczej. Były deprawowane, by stać się tym ludzkim mięsem na usługi tyranów, wojen, najbardziej zbrodniczych reżimów. Tak było od wieków, tak jest też dziś. I cierpienie tych dzieci musi zostać złagodzone. Tego żąda Boża sprawiedliwość. I może być złagodzone waszą modlitwą i waszym działaniem, kiedy Bóg postawi wam takie dzieci na waszej drodze. A więc wojownicy Maryi, ja tutaj nie odwołuję się wprost właśnie do tej waszej konkretnej wspólnoty, ale właśnie chodzi o tą ideę, że ci, którzy chcą walczyć w imię Maryi, mają stać się, czy to są mężczyźni, czy kobiety, mają stać się częścią Bożego planu ratowania tych najmniejszych ze szponów zła. Pan Jezus mówi, dzieci są najbardziej do mnie podobne. Cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Każde dobro wyrządzone dzieciom Jezus stokrotnie wynagrodzi, jakby było uczynione Jemu samemu. Ale też ukaże to zło, które zostało wyrządzone dzieciom, jakby było wyrządzone właśnie Jemu samemu. Jezus mówi, pomóżcie mi łagodzić cierpienia niewinnych, a odpłacę wam w całej pełni. Kiedyś w jednym z orędzi, które przekazała Matka Boża, powiedziała, to właśnie miało miejsce w Stanach Zjednoczonych, w kraju, który no niestety przodował od lat w demoralizacji dzieci, młodzieży, właśnie przez tą kulturę. Na koniec każdego różańca odmawiajcie trzy zdrowaś Mario, prosząc o złagodzenie cierpienia niewinnych dzieci na świecie. Są one cenne i drogie dla mnie i dla mojej matki. Przepraszam, to były słowa Pana Jezusa. Często podczas swoich codziennych obowiązków mówcie to za niewinne dzieci cierpiące na świecie. A więc jak widzimy, można wzbudzać w sobie taką intencję, takiej właśnie modlitwę i prosić, żeby łaska Boża dotykała i uzdrawiała te dzieci. Żaden człowiek nie jest w stanie upodobnić się do Pana Jezusa, jak żyje na ziemi. Żaden. Z każdym rokiem naszego życia mamy coraz więcej grzechów i coraz bardziej się paskudzimy. Ale niejako dzieci otrzymują tę czystość, które upodobniają do Pana Jezusa jak nikt na tym świecie. Przez swoją czystość i niewinność stają się najbardziej podobne do Niego samego, kiedy żył na ziemi. Są podobne do Jezusa w Jego dzieciństwie. I dlatego szatan tak bardzo nienawidzi dzieci. On chce je zbrukać. On chce je zniszczyć. I tak jest. To mi mówią ci, którzy pracują z dziećmi. Rodzice często już tego nie widzą. Pewna siostra zakona pracuje w żłobku, w przedszkolu. Księże, kilkanaście lat temu te dzieci to były takie miłe, fajne, jak z obrazka, takie aniołki. A teraz jakieś takie wykrzywione twarze, jakieś grymasy, agresja, złość. Tego nie było kiedyś. No ale jak ja patrzę później na ich rodziców, no to wiem, dlaczego tak jest. Kiedy widzę, co te dzieci oglądają w domach, czym się chwalą, jakimi zabawkami, no to wiem, skąd to w nich jest. Kto z kim przystaje, takim się staje. Stajesz się tym, czym się karmisz. A więc ma znaczenie, jakie bajki ogląda twoje dziecko, jakie filmy, gry i tak dalej. Choćby się buntowało, nie wiem, jak bardzo chciało to, co zatrute. No, czy dasz mu truciznę, wiedząc, że to trucizna? Nie dasz. No to uważaj na kulturę, bo to jest dokładnie ten sam pokarm, który zatruje duszę twojego dziecka. A więc to są dwa najważniejsze zadania, nad którymi dzisiaj trzeba się pochylić. Walka o świętość kapłanów i niewinność dzieci. I wasze zbawienie wypracowujecie sobie, wchodząc w te dwa zadania. Wypracowujecie sobie przez modlitwy i przez konkretne uczynki. A więc nie zaniedbajcie tego. Niech ta konferencja zapadnie w wasze serce i rozpali je, żeby to rzeczywiście wydało owoce w waszym życiu. Modlitwa i działanie, to wszystko musi być realizowane razem.